słowo zostało rozeznane poprzez animatorów, którzy zostali w jakimś stopniu namaszczeni Duchem Świętym, uzdolnieni do tego. I z tego powodu to słowo, które jest z Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety od 32 do 35. Chciałbym, żebyście to słowo odnaleźli i wykorzystali to słowo w takim przygotowaniu do grupek dzielenia. Zatem to słowo będzie w jakimś stopniu pomagało nam również na adoracji rozeznać te wszystkie myśli, sprawy, które są ważne dla nas jako wspólnoty. Zobaczmy, to jest czas, który pozwala nam w pełni zobaczyć ten nasz rozwój duchowy. Słowo jest następujące z Dziejów Apostolskich. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę, obietnicy danej Ojcom, że Bóg spełni ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 2. Ty jesteś moim synem, jam ciebie dziś zrodził. A to, że go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził. Wypełni wiernie święte sprawy Dawida. Dlatego w innym miejscu mówi: nie dozwolisz, aby twój święty uległ skażeniu. To jest słowo, które nas dzisiaj wprowadza w tę konferencję, w to nasze spotkanie, które pozwoli nam również doświadczyć tego, co jest Bożą miłością. Tytuł, który podałem konferencji, to odnowa człowieka w Chrystusie. Łaska wzrastania we wspólnocie wiary. To jest jakby światło wynikające z tych tekstów, a nawiązujące do tego wszystkiego, co dzieje się w naszej wspólnocie. Pierwszy moment odnowienia człowieka w Chrystusie. Człowiek odnowiony jest w stanie wejść w relację. Jest w stanie wejść we wspólnotę, bo dopiero wtedy, kiedy przeżywam odnowę w sobie, to jestem w stanie nawiązać dialog z Bogiem, z człowiekiem. Dopóki tego nie zrobię, nie odnowię się wewnętrznie, trudno mi jest nawiązać tę właściwą relację. I drugi aspekt, który pojawi się w konferencji, to jest łaska wzrastania we wspólnocie wiary. Bardzo ważne doświadczenie wiary. Zaczął każdy z nas od swojego dzieciństwa przeżywa swoją wiarę jako dar od Pana Boga. To nie jest nasza zasługa. To, że dzisiaj jesteś tu, że jesteś człowiekiem wierzącym, jesteś chrześcijaninem, to wcale nie jest twoja zasługa. To jest dar Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który odnawia się w tobie w bardzo konkretnym czasie. W czasie wzrastania miłości. Im bardziej wzrasta ta miłość, tym bardziej doświadczasz tego ze spokojem wewnętrznym, radością. I myślę, że we wspólnotach często brakuje nam tego Bożego pokoju, ale często brakuje nam również radości. I z tego powodu chciałbym, abyśmy wrócili, to o czym mówi Pismo Święte, wrócili do tej pierwotnej gorliwości wspólnot chrześcijańskich w pierwszym wieku. Zobaczyli, jak oni przeżywali swoją miłość do Chrystusa. To nie był dodatek do ich życia. To była istotna część ich życia. Życie dla Chrystusa było podstawą ich myślenia i wartościowania. A my często przeżywamy ten problem, że ten Pan Jezus jest dodatkiem do naszych spraw, problemów, sytuacji, naszej pracy, naszej rodziny, naszego małżeństwa. To nie jest tak. I dopóki nie dokona się ta przemiana, możemy mówić o odnowie tylko w sposób teoretyczny. Że ja bym tego chciał, tego bym pragnął, tego bym oczekiwał. A to nie chodzi o to, żebyśmy tu uprawiali teorię, ale chodzi o to, żebyśmy żyli Chrystusem, żyli Jego Ewangelią. Dopiero wtedy radykalne to podjęcie spotkania z Chrystusem ma jakikolwiek sens. Bo wtedy jesteśmy żywą cząstką Kościoła. Ojciec Święty w Franciszek tak mocno przypomina nam dzisiaj o tym, że musimy wrócić z powrotem do ewangelizacji. Mamy pójść do ludzi, którzy zatracili obraz Bożej miłości, zatracili Chrystusa, zatracili Jego prawdy, coraz bardziej powodując to, że one stają się dla nich kulą u nogi, stają się ciężarem. I my, jako ludzie wierzący, zaangażowani, mamy wejść w tę relację z Chrystusem, aby On dał nam odwagę wyjść naprzeciw tym, którzy potrzebują tej miłości, odnowienia tej miłości. Jest to trudne, dlatego że wymaga to męczeństwa. Każdy z nas w jakim stopniu stanie się męczennikiem. I to niektórych przeraża. Niektórych rodzi bunt. W innych zniechęcenie. Stać się męczennikiem to znaczy przyjąć całą konsekwencję mojej decyzji. Decyzji wiary. Uwierzyłem, Pan mnie posyła i ja idę. Tak jak prorocy. Oni nie oglądali się na zewnętrzne sprawy. Nie patrzyli na to wszystko, co im grozi. Ale wiedzieli, że mają głosić Chrystusa. Patrząc dzisiaj na to, co dzieje się w nas samych, w naszym posługiwaniu potrzebna jest postawa stałej odnowy w świetle wiary. To ona pozwala uwierzyć i przyjąć dary, które Pan nam przygotował. Stale mamy głosić to, że Jezus jest naszym Panem. On jest moim Panem. I to jest wyznanie wiary każdego z nas. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Zbawicielem. Jezus jest moim Zbawicielem. I to wyznanie wiary dopiero wtedy się zrealizuje, kiedy ja w swoim sercu tę prawdę przeżyję. Doświadczę jej. Ale również będę jej bronił, tak jak płonącego płomienia, który jest ciągle narażony na zaniknięcie poprzez powiew tego świata, spraw, sytuacji, problemów. On jest moim Panem, to znaczy On prowadzi mnie do odnowy całego mojego życia. I tutaj takim pierwszym doświadczeniem jest rozróżnienie dwóch aspektów. Z jednej strony charyzmat wiary, a z drugiej strony cnota wiary. Tak jakby dwa filary, które podtrzymują moje zaufanie do Pana Boga. Charyzmat wiary i z drugiej strony cnota wiary. To są dwie rzeczywistości, które rozgrywają się we mnie, które wzajemnie się uzupełniają. I zobaczmy, dar wiary to charyzmatyczne działanie Ducha Świętego, które uwalnia człowieka, uzdalnia go, aby z wiarą wykluczającą wszelkie zwątpienie modlił się z mocą i otrzymał to, o co prosi. Zobacz, to niezwykłe wołanie. Ono może być podobne do tego wołania człowieka niewidomego spod Jerycha. Panie, ulituj się. Panie, daj mi siłę, daj mi odwagę, bo ja chcę przyjść do Ciebie, ale nie potrafię. Zobaczmy, cnota wiary i charyzmat wiary ma właśnie prowadzić do tego, że ja widzę swoje słabości, widzę swoje niedomagania, ale mimo wszystko nie ustaję w działaniu, nie ustaję w zaangażowaniu. Cnota wiary to całkowite powierzenie się Bogu i Jego opatrzności. Cnota to coś, co trwa i wzrasta w czasie, co jest związane z rozwojem duchowym. Zobaczmy, dla niektórych z nas tego czasu potrzeba więcej, dla niektórych mniej. Niektórzy nawracają się w jednej chwili poprzez wydarzenie życiowe, które jest w stanie ich zupełnie zmienić. Tak stało się ze świętym Pawłem, wcześniej Szawłem. Pod Damaszku jeden moment, który zmienia całkowicie jego życie. On wierzył. Jakoś wierzył. Ale to nie była wiara w Jezusa Chrystusa. To była wiara, która potrzebowała w pewnego impulsu, pewnego charyzmatu, takiego chwilowego dotknięcia, takiej niezwykłej mocy. I zobaczył, że charyzmat wiary to, powiedziałbym tak, przejściowa manifestacja mocy samego Boga. Jakby dotknięcie łaski. I zobaczmy, że w każdym z nas potrzebne jest to doświadczenie tego dotknięcia, chociaż wierzymy w dzieciństwo. Poprzez wiarę naszych rodziców, poprzez wiarę naszych katechetów, księży, wierzymy. Ale potrzebujemy tego impulsu, potrzebujemy tego dotknięcia. Dotknięcia, które sprawi, że ja w tym wszystkim, co robię, uwierzę. Uwierzę Chrystusowi. Bo często jest tak, że ja wierzę w Chrystusa. Ale ten charyzmat wiary ma doprowadzić do tego, że ja mam uwierzyć Chrystusowi. I tu jest kolosalna zmiana, bo pewna ciągłość w nas samych jest. Pomimo naszych upadków, pomimo naszych grzechów, zwątpień, jest ciągłość. Ale potrzebny jest właśnie ten charyzmat wiary, to mocne dotknięcie. Ten impuls Pana Boga, który spowoduje to, że ja przemienię swoje myślenie na temat mojej wiary, mojego zaufania do Pana Boga. I wspólnoty charyzmatyczne, wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, to są wspólnoty, które odczytują swój charyzmat wiary. Tak, żeby ta wiara wyznaczała sens mojego życia, moich działań, moich zaangażowań, mojej pracy, mojego odpoczynku, moich spotkań, moich relacji. Jeżeli tak nie jest, to musimy to zmienić. I to radykalnie. Powiedziałbym, od dzisiejszego dnia, od dzisiejszej chwili ma się to zmienić. Zobaczmy, że to nie zależy od nas, od naszego wołania, naszego krzyczenia, bo ludzie będą nastawali na nas, będą mówili, po co się drzesz, człowieku. Ale Pan Jezus przychodzi. Ja chcę się z Nim spotkać, ja tego pragnę. To jest największe moje pragnienie. A On jeszcze ile razy będzie przychodził. A zawsze na człowiek nie dał za wygraną. Ja chcę się spotkać z Jezusem i koniec. On ma stanąć przede mną, a ja chcę stanąć przed Nim. Bracie i siostro, ile razy zmagałeś się w ten sposób? Czy byłeś gotowy właśnie wołać pomimo przeciwności? Pomimo to, że się życie nie układa, że przyszła choroba, że straciłeś pracę, że rozwaliło ci się małżeństwo, rozwaliło ci się rodzinę. Ten świat będzie próbował cię wyciszyć, zagłuszyć, zamknąć w sobie samym, ze swoim problemem, ze swoim niedomaganiem. A Pan Jezus powie, nie, ja czekam na ciebie. Krzycz, wołaj w niebo głosy. Krzycz w swojej beznadziejności, w swojej rozpaczy. Krzycz w tę wiarę, która jest charyzmatem, która jest wewnętrzną siłą. Kiedy porównujemy cnotę wiary i charyzmat wiary, zobaczmy, cnota wiary jest tym zarastaniem w czasie, wynika z zjednoczenia z Chrystusem. Jest związana z uświęceniem człowieka. I tutaj cały wymiar naszej modlitwy, życia sakramentalnego, naszych relacji z Bogiem jest czymś, co powoduje, że ta wiara może się ciągle doskonalić. Ale tu trzeba by zaznaczyć jedną ważną sprawę, dotyczącą wiary i naszych uczuć dotyczących wiary. Zresztą często mieszamy to wszystko. Wiara ma być prostą, pomimo zmiennych naszych uczuć, sinusoidy, nie wiem, jeszcze jakiegoś innego zygzaka, który towarzyszy wzrastaniu, czy też opadaniu naszych uczuć, naszego zaangażowania, naszego miłości. Bo często jest tak, że mamy wielką gorliwość na początku drogi. Kiedy przychodzimy do wspólnoty, to zaangażowanie emocjonalne jest bardzo silne. Ale po już latach, 5, 10, 15 przychodzi kryzys i te uczucia zaczynają coraz bardziej spadać. I wtedy mówimy, no nie mam wiary, moja wiara jest słaba. Ta wspólnota nic mi nie daje, bo ona nie wzmacnia mojej wiary. Ale pytanie jest zasadnicze, czy ty wzmacniasz swoje uczucia, czy wzmacniasz swoją decyzję, swój wybór. Bo można sycić uczucia, emocje, wzruszenia, natchnienia, inspiracje, proroctwa, wszelkie inne rzeczy, nadzwyczajności. A chodzi o to, żebyśmy w tym wszystkim dostrzegli naszą decyzję, nasz wybór, który jest wyborem jedynym i ostatecznym. To nie jest, że ja sobie mogę wybierać w każdym czasie tak albo inaczej. Ten wybór ma być jedynym, ostatecznym, zatwierdzony przez Pana Boga, ale zatwierdzony również przez człowieka. W jego sercu, w jego woli, w jego umyśle, w jego rozumie. I tu jest ta siła cnoty wiary. Natomiast charyzmat wiary jest na konkretną sytuację, ma charakter przejściowy, wynika z działania Ducha Świętego, skierowany jest ku służbie i wspólnocie. Zobaczmy, jako kapłan doświadczam tego charyzmatu wiary, bo służę Wam, mówię Wam o tej wierze. Ale ja przez charyzmat wiary się wcale nie umacniam. Ja mogę też utracić wiarę. Mogę zwątpić. Mogę przeżywać swój kryzys. Mogę doświadczać wewnętrznych niepokojów, rozterek. I dlatego potrzebna mi jest ta cnota wiary. Potrzebna mi jest również decyzja. Kiedy biskup pytał mnie, czy chcesz służyć Kościołowi, to była bardzo konkretna decyzja. I teraz za tą decyzją idzie moja wiara. Wiara, która pozwala mi przeżywać moje spotkanie z Bogiem. Nie tak dawno temu, półtora miesiąca, może więcej, wchodząc do jednej z sal w szpitalu naszym w Bieliszewie, jeden z pacjentów zapytał mnie, a czy ksiądz jest księdzem wierzącym? Czy ksiądz naprawdę wierzy? Czy to jest tylko księdza profesja? Czy to jest księdza zadanie, powołanie? Czy to jest księdza praca? Czy naprawdę ksiądz jest człowiekiem wierzącym? I wtedy ten dialog, który zrodził się, spowodował to, że pokazanie tego wszystkiego, co jest tym niepokojem człowieka, że on chce powiedzieć o tym, co jest w jego sercu, ale chce oddać to w ręce człowieka, który jest odpowiedzialny, który jest kompetentny, którego nie porani, którego nie zniszczy, ale którego podźwignie. Zobaczmy, to jest odpowiedzialność wiary każdego z nas, księdza, lekarza, prawnika, rodzica, nauczyciela. Tu jest siła tego wszystkiego, co dzieje się w nas samych. I chociaż otrzymujemy takie szczególne łaski, umocnienia, to ta cnota wiary, którą otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, ciągle wymaga pielęgnacji, wymaga rozwoju. Jeżeli tego nie uczynię, ciągle będę kimś na zewnątrz. Kimś, kto naprawdę nie przeżywa tego, co jest tą autentyczną miłością, autentycznym spotkaniem osób, które się kochają. Ale nie siebie kochają, tylko kochają się wzajemnie. Bo my w tych wszystkich działaniach też możemy kochać tylko siebie. Kochać swoje życie, kochać swoje powołanie. A chodzi o to, żeby ta miłość jeszcze bardziej pogłębiła naszą wiarę. I mówiąc o tym posługiwaniu charyzmatem wiary, człowiek doświadcza pewności, że Bóg za jego pośrednictwem dokonuje konkretnego. Zresztą często, kiedy patrzymy na różnego rodzaju doświadczenia, ludzie nas pytają, jak to się stało. A wtedy odpowiedź jest, nie wiem, to Pan Bóg wie. Ja posługuję, daję szczególny dar i te cuda się dzieją. Zobaczmy, że różni kapłani, ludzie świeccy otrzymują taki szczególny dar, charyzmat wiary, wierząc, ufając Panu Bogu, doprowadzają do tych szczególnych znaków. I to jest nam potrzebne. Dlatego, że kiedy przychodzi słabość wiary, otrzymujemy taki wyraźny impuls. Bóg działa przez drugiego człowieka, ale może działać również przeze mnie. I to jest piękne doświadczenie łaski przemiany. Dar wiary sprawia, że człowiek jest wierny Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Jest pewien, że Bóg go nie opuści. A co nam proponuje świat? Odrzucenie Pana Boga. Bo były obozy koncentracyjne, bo były takie czy inne prześladowania, było takie zło, były takie problemy. Ktoś cię zranił, ktoś cię odrzucił. I co wtedy dzieje się? Nie możesz zaufać Panu Bogu, bo On nie jest autentyczny. Dlaczego? Dlatego, że doprowadził do poranienia ciebie. I zobaczmy tu bardzo trudny moment wtedy odpowiedzi, uzasadnienia swojej wiary na płaszczyźnie intelektualnej. Zobaczmy, coraz częściej w naszym głoszeniu Chrystusa nie możemy mówić o tym, że Kościół, że Pismo Święte, że wierzący. Po prostu trzeba przechodzić również na poziom intelektualny. Uzasadnienia w sposób taki, aby ten człowiek niewierzący, poszukujący mógł nawiązać ze mną dialog. Bo często jest tak, że my mówimy zupełnie innymi językami. I w spotkaniu, w dawaniu świadectwa, oczywiście istotą jest to moje głębokie przeżycie, moje doświadczenie, ale ono musi być zakomunikowane językiem, to będzie zrozumiałe dla drugiego człowieka. Tu jest nasze zadanie, tu jest nasze powołanie. Charyzmat wiary potrzebny jest przy modlitwie o uwolnienie czy uzdrowienie. Jest przydatny w modlitwie prośby, szczególnie gdy inne formy zostały już wyczerpane. Człowiek odkrywa wtedy, że ten sam Bóg działa przez niego. Zresztą różne formy naszej modlitwy, kiedy one się wyczerpują, potrzebny jest właśnie charyzmat wiary. To jakby rozpalenie w sobie tej niezwykłej miłości na ten konkretny moment. I zresztą, kiedy ludzie przychodzą, kiedy klękają tutaj w naszej świątyni przed Najświętszym Sakramentem, to nie my jesteśmy najważniejsi. Ksiądz, animator, najważniejszy jest Pan Jezus. My jesteśmy narzędziami tej łaski i na ile będziemy mieli silną wiarę, na ile będziemy mieli zaufanie, będziemy wołali do Pana Boga. Ale owocność tej naszej modlitwy wcale nie zależy od nas samych. To nie my czynimy cuda. To nie my uzdrawiamy. Nie my przemieniamy, ale Chrystus w bardzo konkretnym czasie przychodzi ze swoją miłością, która ogarnia całego człowieka. I tu jest piękne tego doświadczenia. Jeżeli ktoś chce uzdrowić, komuś przywrócić utraconą nadzieję, przywrócić wiarę, przywrócić miłość, to wtedy chcę go obdarować. I kiedy go obdarowuję, to rodzi się postawa dialogu, postawa spotkania. Kiedy mówimy o charyzmacie wiary, on jest na pewno tym suwerennym działaniem Pana Boga. Pan Bóg wywiera na nas konkretny wpływ. Mocy cnoty wiary, charyzmat wiary prowadzi do tego, że chroni nas przed postawą subiektywizmu. Wzrost w charyzmacie wiary sprzyja nam w bardzo konkretnych sytuacjach. Człowiek pokłada całą ufność Panu Bogu, Jego działaniu, podejmuje z odwagą działanie ciszy, człowiek i wspólnota oddaje się działaniu. Trzy jakby elementy, które pozwalają nam dokonać tej wewnętrznej przemiany. I zobaczą, że trwanie we wspólnocie wiary przyczyni się do właściwego rozwoju swojego stanu duchowego oraz postępu całej wspólnoty. Znaczy, to nie jest tak, że ja tu się rozwijam tylko jako ksiądz, jako lider, jako animatorze, Ale my dopiero wtedy, kiedy stanowimy te naczynia połączone, to możemy się otworzyć do Pana Boga, otwierać te wszystkie kanały łaski Bożej. I może nieraz przychodzimy na spotkanie i emocjonalnie jesteśmy bardzo szczęśliwi. Przeżyliśmy tę modlitwę, była wspaniała, świetna. Ktoś poprowadził spotkanie, ktoś świetnie grał na gitarze, były super świadectwa, przeżyliśmy to, naładowaliśmy akumulatory. Przychodzimy do domu, tu zacytałam pióra, jakieś napięcie. Przychodzimy do pracy, okazuje się, że ktoś nam poleciał po premii. I wtedy myślimy sobie, Panie Boże, co w tym wszystkim z tą moją postawą wiary? Czy rzeczywiście przeżywam ten postęp, czy ten rozwój wiary właśnie w tym kontekście Twojej miłości? Mówiąc o wzroście wspólnoty, o tym, co sprzyja temu wszystkiemu, trzeba by wymienić tutaj kilka punktów. Ja może nie będę omawiał tych wszystkich punktów, bo trwałoby to zbyt długo, ale spróbuję Wam zasugerować pewne rzeczy, które mogą przydać się tutaj do tej adoracji, ale również do przemyślenia w domu czy w wolnym czasie. Tak, żebyście zobaczyli to, jak to wygląda w takim szerokim spektrum naszej wiary, naszego zaangażowania. I pierwsza sprawa to głębokie życie modlitewne. Ile czasu poświęcam na modlitwę? 10, 15 minut. Ktoś powie, wystarczy, bo modlę się wtedy charyzmatycznie. Uwielbiam Pana Boga. 15 minut na nieźle byłoby. Dalsza sprawa, żarliwa miłość do Pisma Świętego. Czytam je. Rozważam. Może nie mam czasu tak jak zakonnicy, mnisi, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na Pismo Święte. Ale warto się temu przyjrzeć. Czy odczytuję tę księgę jako księgę życia, jako słowo życia, które do mnie dociera. Dalej, szczere szukanie woli Bożej i posłuszeństwo jej. Zresztą z tym mamy spore problemy. Na czym ta wola Pana Boga polega? Co on tak naprawdę chce w moim życiu uczynić? Czego ode mnie oczekuje? Czy jestem w stanie być posłuszny temu? Dalej, wiara w Boże prowadzenie. Wszyscy, jak tu jesteśmy ludźmi dorosłymi. Nie potrzebujemy, żeby nas ktoś prowadził, no, bo sami wybieramy drogę, wybieramy cel, wybieramy środki, ale uwierzyć w to Boże prowadzenie, że w moim życiu to, co się dzieje, nawet może przypadkowego po ludzku, to jest Boże prowadzenie. To jest taka ta pielgrzymka mojej wiary. Dalej, świadomość własnego subiektywizmu i możliwość pomyłki. Zresztą często wydaje mi się, że jest błąd taki, który powoduje to, że często może otwieramy Pismo Święte i nie weryfikujemy tego słowa. Polega to na tym, że traktujemy to, powiedzmy, no, w sposób magiczny. Otwieram Pismo Święte, mam tekst, już wszystko jest rozwiązane. Nie. To słowo może być tylko światłem do tego, żebyś podjął głębszą refleksję. To może być właśnie ten impuls wiary. Jakby zrozumienie, że Pan Bóg chce w tym wszystkim dokonać czegoś, co wydaje się po ludzku trudne do przyjęcia. Druga, kolejna sprawa. Otwartość na słuchanie bliźniego. Czy potrafię rozmawiać z osobami, które kocham, ale również z tymi, których nie kocham. Bo czasami są ludzie, którzy ciągle mogą mieć nas pretensje. I takich trzeba zneutralizować, to znaczy odsunąć jak najdalej. Ale zobaczmy, że czasami w tych słowach jest sporo prawdy. Prawdy trudnej o naszych wzajemnych relacjach. Dalej, poznanie nauki Kościoła. Wydaje mi się, że to jest chyba najtrudniejszy moment dla nas, ludzi wierzących. Po prostu nie mamy za bardzo czasu na studiowanie nauki papieży, biskupów, nauki teologicznej. Dlaczego nam brakuje na to czasu? mówimy, że są ci, którzy powinni się tym zająć. Są księża, katecheci, inni. Ale nieraz warto zobaczyć właśnie w tym wszystkim tę potrzebę zdrowej nauki. To, co dzieje się teraz w ostatnim czasie na synodzie, który odbył się w Rzymie na temat rodziny. Zaczynają różnego rodzaju środowiska, zaczynają wybierać pewne elementy nauczania Ojca Świętego, nauczania Kościoła, nie uwzględniając całego spektrum. Ale kiedy pojawia się spotkanie z lekarzami, to, które odbyło się tutaj z lekarzami włoskimi, papież bardzo wyraźnie mówi, Kościół mówi tak, tak, tak. I zobaczmy, prawie 90% tych ludzi, którzy podejmują to działanie swojego lekarza, rezygnuje z tego wszystkiego, z podejmowania aborcji. Oni nie chcą tego, bo oni chcą trwać w nauce Kościoła, chcą trwać w tej bardzo konkretnej wspólnocie. Dalsza sprawa, gotowość uczenia się od osób bardziej doświadczonych. Też nie jest łatwo w tym wszystkim doświadczyć tego, co jest umiejętnością przyjęcia nauki tego człowieka. Dalsza sprawa wynikająca z tego, to jest korzystanie z kierownictwa duchowego. Myślę, że tu bardzo ważną sprawą jest, że kierownikiem duchowym nie zawsze musi być osoba duchowna. Kierownikiem duchowym może być osoba, która mnie zna, która jest moim przyjacielem i która chce dla mnie dobra. Takim kierownikiem duchowym może być współmałżonek. Bo on mnie zna. On wie, co jest trudne w moim życiu, co kuleje. I wtedy, kiedy szczerze z nim rozmawiam, to może mi powiedzieć, zobacz, jak wielka jest miłość Pana Boga, że nas połączył tak zupełnie różnych ludzi i trwamy w tym wszystkim i potrafimy się doskonalić. Dalej miłość braterska, modlitwa wstawiennicza i ostatnia rzecz, postawa ascezy. Zobaczmy to, co coraz bardziej wypierane jest przez ten świat. Brak ascezy. Asceza to nie jest jedzenie schabowych w piątek. Asceza to jest pewien regularny życia duchowego. To jest pewien sposób myślenia o tym, jak ja mam zagospodarować czas, który otrzymam od Pana Boga, żeby z tego pojawiło się zbawienie na płoce duchowe. I asceza jest pracą nad swoim charakterem, pracą nad swoją moralnością, ale również jest sposobem przeżywania samego siebie. Bo ktoś może nie jeść piątek schabowych, ale ten sam piątek może się upić i zrobić awanturę w domu. I powie, przecież ja wypełniam to, o czym mówi Kościół. Zachowuje post. Poszczę, ale nie ma w tobie ascezy. Nie ma w tobie doświadczenia tego, co jest miłością, co jest umiejętnością dobrego słowa, nawet jeżeli ktoś cię tam obraził, czy cię zranił, no, wtedy jesteś w stanie burknąć, zdenerwować się. Asceza jest czymś bardzo trudnym i myślę, że tu, tak jak mówiłem wielokrotnie, ojcowie Kościoła, ci, którzy byli ojcami pustyni, oni przeżywali w sposób właściwy ascezę. Jedli skromnie, dużo się modlili, ale pracowali nad kształtowaniem swego wnętrza. Dalej, rozeznanie duchowe jest czynnością ludzkiej inteligencji. Wykonywanie w świetle wiary za pomocą darów Bożych udzielanych człowiekowi osobiście. Ta sprawność trzeba ją jakby sobie stale doskonalić. Oddanie światu łaski Bożej i działanie Ducha Świętego. I tu rozeznanie duchowe prowadzi do wzrostu cnót i poddanie się Duchowi Świętemu. To współpraca może być czasami trudna, może rodzić obawy czy też zniechęcenie. Wtedy uległość staje się wielkim darem pokonywania wszelkich uprzedzeń, wszelkich zniewoleń, Trzeba unikać czegoś, co jest fałszywym pokojem, które może wynikać z postawy obojętności. Zawsze jak mi się coś nie udaje w życiu, to staje się obojętny. I rodzę fałszywy pokój. Polega to na tym, że no nic mi nie obchodzi. A co mi tam chodzi? To nie moja sprawa, to sprawa Kościoła, to sprawa nauczyciela, to sprawa współpracownika. Znaczy nie ma we mnie Bożego pokoju, tylko jest ucieczka, która powoduje to, że ja w pewnym momencie zupełnie wyłączam się ze wszystkich relacji. Jakby blokuję te kanały łaski Bożej, tego spotkania, tego czasu, tej Bożej miłości. I tutaj myślę, że ważne dla nas jako wspólnoty jest kwestia dotycząca rozeznawania we wspólnocie. I tutaj właściwe rozeznanie wymaga kilku aspektów. Pierwsza sprawa to jest zaangażowanie apostolskie. Dotyczy również zmian personalnych, programów formacyjnych. Może dotyczyć również proroctwa. Pierwsza sprawa zaangażowań apostolskich. Czym wspólnota powinna się zajmować? Co powinna robić? Co jest jej charyzmatem? I myślę, że dzień skupienia jest właśnie dla nas takim czasem. Dzisiaj podejmiemy jedną z form diakonii służby. Ale też warto stawić sobie pytanie o moje zaangażowanie apostolskie w małżeństwie, w rodzinie, na wspólnocie Kościoła. Tak często boleję jako proboszcz, kiedy słyszę, podejmujemy kolejne działanie, akcje proszę księdza, my tak naprawdę nie mamy czasu. Pytam, dlaczego nie masz czasu? Pytam, czy nie jest to ważne dla Ciebie, żeby było mniej ludzi pijących alkohol? No jest ważne, no, ale ja nie mam czasu. Zresztą wiele spraw, które podejmujemy, wymaga zaangażowania apostolskiego, to znaczy świadomości tego, że Bóg jest tym, który pobudza nas do działania. On nie pozwala nam być obojętnymi. Dalej kwestia zmian personalnych. Myślę, że we wspólnocie też potrzebne są działania, które będą pobudzały osoby, które wchodzą do wspólnoty, do zaangażowania. Zresztą kwestia animatorów też jest ważnym tematem. Jak ja funkcjonuję jako animator, jako człowiek, który poświęca swój czas dla wspólnoty. Czy robię to na zasadzie wolnego wyboru, wolnej decyzji? Czy czuję się przymuszony do tego, że coś tam jeszcze muszę zrobić, bo lider tego ode mnie oczekuje? Bo ksiądz ode mnie tego oczekuje, może jeszcze ktoś inny czegoś tam oczekuje. Umiejętność właściwego spojrzenia na te wszystkie zmiany, które dzieją się. I ostatnia rzecz, która jest dosyć ważna w tym rozeznawaniu wspólnotowym, to jest program formacyjny. Jak my się formujemy, jak my przeżywamy tutaj tę naszą obecność we wspólnocie. No i na pewno nie można być tutaj w różnych działaniach bezkrytycznym, ale też nie można lekceważyć różnych natchnień, które są jakąś inspiracją dla wspólnoty. I dlatego jest lider, który jest odpowiedzialny za całość tego wszystkiego. Wybieramy go, dajemy mu taką szczególną łaskę. Pan Bóg błogosławi temu wszystkiemu, daje siłę, ale daje też odwagę do podejmowania decyzji, które czasami są trudne. Zresztą to nie jest tak, że lider musi ze wszystkim zgadzać i akceptować pomysły członków wspólnoty. To nie jest tak. On ma rozeznawać, stawać razem z animatorami, powiedzieć tak, do tego się nadajesz, ale musisz na tym popracować. Musisz jeszcze to zweryfikować, bo jeszcze są jakieś problemy w tym wszystkim. I dopiero wtedy jakoś łatwiej jest realizować to wszystko, co jest takim danym rozeznaniem. Myślę, że wstępnie podejmując te działania, stajemy się ludźmi, którzy powoli, krok za krokiem będą wspólnotą, wspólnotą wiary, wspólnotą miłości. I chciałbym, kochani, aby te słowa, które przeczytaliśmy dzisiaj z Dziejów Apostolskich, były dla nas taką pomocą. Aby wspólnota odnowy z Duchu Świętym, Góra Tabor, w Bieliszewie, była wspólnotą coraz bardziej doskonałą, rozeznającą pełną wiary,